Chwała Bogu. Tak się cieszę z tych pieśni, które żeśmy, myślę, wspólnie razem śpiewali. Nie wiem, czy zauważyliście ten chrystocentryzm tych pieśni dzisiaj, że wszystkie te pieśni były skierowane na Jezusa. To żeśmy dziś śpiewali i o Jego cierpieniu, o Jego życiu tu na ziemi, o Jego śmierci, o grobie, ale także o zmartwychwstaniu. Również była pieśń mojej żony o tej drodze, że nie jesteśmy sami na tej drodze, ale że jest z nami Pan Jezus Chrystus. I że chociaż czasami ta iskra, którą Bóg nam dał, tak przygasa, to Jezus sprawia, że ta iskra rozpala się na nowo. I to jest coś, co jest tak bardzo cenne w naszym chrześcijańskim życiu, że my nie jesteśmy sami, ale z nami jest Pan Jezus Chrystus. Ja chciałbym dzisiaj właśnie zwrócić uwagę na Pana Jezusa Chrystusa. W zasadzie bardzo dobrze wiemy, kim jest Pan Jezus Chrystus, ale chciałbym na nowo spojrzeć. Chciałbym spojrzeć dzisiaj na Pana Jezusa Chrystusa jako naszego arcykapłana. Jezus Chrystus jest moim, Twoim, naszym arcykapłanem. I chcielibyśmy się zwrócić do słowa, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków. Będę czytał drugi rozdział. Cały drugi rozdział od pierwszego wiersza. List do Hebrajczyków, czy do Żydów, jak mówił stary przekład. Będę czytał od pierwszego wiersza. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Ta końcówka fragmentu, który przeczytałem, właśnie wskazywała nam na Jezusa jako na naszego arcykapłana. I chciałbym dzisiaj troszkę na ten temat mówić, ale zanim będę mówił o Panu Jezusie jako naszym arcykapłanie, to chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli albo się dowiedzieli, czym jest ten list, który przeczytałem. List, który przeczytałem, się nazywa Listem do Hebrajczyków. Przekład Biblii Gdańskiej mówił List do Żydów. Nowsze przekłady używają określenia List do Hebrajczyków. I chcemy może spojrzeć najpierw, na początku, do kogo ten list w zasadzie został skierowany. I chcemy zobaczyć na parę faktów, które mamy zapisane w tym liście, bo głównie chciałbym się oprzeć na faktach zapisanych w tym liście, chociaż również na faktach, o których mówi nam historia. Jeśli chodzi o autora tego listu, to dzisiaj w zasadzie przyjmuje się, bibliści przyjmują, że autor nie jest znany. Przez długi czas przyjmowało się, że autorem tego listu był apostoł Paweł i w starszych przekładach Pisma Świętego mamy napisany List Świętego Pawła do Żydów. Natomiast w nowszych przekładach już tego nie ma, dlatego że bibliści nie są przekonani w 100%, czy to był Paweł. Jest to tak mniej więcej 50-50. Natomiast patrząc na styl tego listu, na słownictwo tego listu, to możemy tu powiedzieć, że najprawdopodobniej był to jeden ze współpracowników Pawła. Mógł to być albo Barnaba, albo Apollos. No są jeszcze inni tu wymieniani, ale ci dwaj są jako najbardziej prawdopodobni. Oni byli przez długi czas współpracownikami apostoła Pawła, także znali to, co apostoł Paweł głosił. Wiemy, że apostoł Paweł był Żydem, który w cudowny sposób dożył spotkania z Chrystusem, które zmieniło jego życie. Również i Barnaba, i Apollos byli z pochodzenia rdzennymi Żydami czy Hebrajczykami. Dlatego możemy tak powiedzieć ogólniej, że pewien apostoł jest twórcą czy autorem tego listu, będzie nam to łatwiej mówić. Natomiast jeśli chodzi o czas powstania listu do Hebrajczyków, podobnie jak inne listy, no nie mamy takich wiadomości, które są sprawdzone, stuprocentowe. Natomiast dosyć powszechnie przyjmuje się, że ten list został napisany przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie, a wiemy, że ta świątynia była zburzona w 70 roku po Chrystusie przez Rzymian. I my domniemujemy, że ten list był napisany wcześniej. A dlaczego tak domniemujemy? Spójrzmy na dwa miejsca w samym liście, które nam to sugerują. Spójrzmy na 8 rozdział, 4-5 werset, który nam mówi w ten sposób. Może ja to przeczytam. 8 rozdział listu do Hebrajczyków, 4-5 werset. Mamy napisane tak. Otóż gdyby był na ziemi, jest mowa o Chrystusie, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi. Ten fragment wskazuje nam na to, że autor odnosi się do sytuacji, w której w świątyni w Jerozolimie jeszcze były składane ofiary i jeszcze arcykapłani i kapłani według Starego Testamentu, według Starego Przymierza funkcjonowali. Także to jest dla nas jakimś takim wskaźnikiem, że ten list został napisany przed zburzeniem tu Jerozolimy, czyli przed 70 rokiem po Chrystusie. A teraz spójrzmy na pierwszych odbiorców, pierwszych adresatów tego listu. My wiemy, mamy przekonanie, że całe Pismo Święte jest dla nas. Natomiast zawsze staramy się patrzeć, kto był pierwszym adresatem czy odbiorcą tego listu, który napisał apostoł. I chcielibyśmy spojrzeć, również patrząc na treść tego listu, kto był adresatem tego listu. A więc po pierwsze byli to nawróceni Żydzi, których się często określało mianem judeochrześcijanami. A więc byli to Żydzi, którzy, tak jak my byśmy tu powiedzieli dzisiaj, dla których Stary Testament był Biblią, którzy żyli według zakonu czy też prawa Mojżeszowego, i to byli ludzie, którzy zobaczyli, że Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, jest tym obiecanym tu Mesjaszem i przyjęli go jako swojego Wybawiciela. Takich ludzi my nazywamy judeochrześcijanami albo też nawróconymi. Gdybyśmy spojrzeli zaraz do pierwszego wiersza tego listu. Spójrzmy może, pierwszy wiersz tego listu brzmi tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. A więc autor tego listu używa tu określenia do ojców naszych. Czyli on się utożsamia z odbiorcami tego listu, czyli mówi o narodzie żydowskim, mówi o Judejczykach, bo mówi, że wielokrotnie, wieloma sposobami w ten sposób odnosi się do proroctw starotestamentowych, do ksiąg tu mojżeszowych i tak dalej. I w tym samym miejscu również autor tego listu mówi tak, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. A więc już tu widzimy, że list ten jest skierowany do ludzi, dla których Chrystus stał się Mesjaszem, dla których Chrystus stał się Zbawicielem albo Wybawicielem. Oni go przyjęli jako tego Bożego Wysłannika, który przekazał im drogę zbawienia. To nowe przymierze, o którym jeszcze będę za chwileczkę mówił. To jest pierwsza informacja, którą byśmy mieli odnośnie adresatów. Druga informacja, również dosyć ważna, to, że odbiorcy tego listu już dłuższy czas byli chrześcijanami. W rozdziale 5, ja do tego wiersza jeszcze wrócę, w wierszu 12 mamy takie zdanie, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tutaj jest wskazane, autor tego listu mówi do odbiorców, że upłynęło sporo czasu i powinniście być już nauczycielem. Gdybyśmy to przetworzyli na dzisiejsze czasy, żeby być tu nauczycielem, to jest 8, 4, 4, 12, 16 lat nauki. A więc jest dość sporo czasu musi upłynąć, żeby osoba mogła być w naszym kraju, tak mówię przykładowo, nauczycielem. To były oczywiście inne czasy, ale również i wtedy, aby być nauczycielem, trzeba było przejść pewien okres czasu, aby się czegoś nauczyć. I apostoł, autor listu mówi tak, biorąc pod uwagę czas, upływ czasu, powinniście być nauczycielami. A więc, kiedy patrzymy na to zdanie, to możemy sobie uzmysłowić, że odbiorcy tego listu już kilka, może nawet kilkanaście lat byli na tej drodze za Chrystusem. Byli na tej drodze, kiedy przyjęli, że Jezus Chrystus jest obiecanym tu Mesjaszem, że jest ich Zbawicielem. A więc to jest druga informacja dość ważna odnośnie odbiorców tego listu. Spójrzmy na trzecią informację, która również jest dość ważna. Ci ludzie, ci judeochrześcijanie, czy chrześcijanie, no byśmy mogli to powiedzieć bardziej w sensie ogólnym, przeżywali także prześladowania dla swojej nowej wiary. I spójrzmy na list do Hebrajczyków, 10 rozdział, który o tym właśnie mówi, że ci ludzie przeżywali pewnego rodzaju trudności i prześladowania. 10 rozdział, 32 werset mówi tak. Tak pisze autor tego listu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. A więc tutaj mamy w tych dwóch wierszach pewną historię, tu zawartą. Autor listu przypomina odbiorcom i mówi tak, przypomnijcie sobie, że był taki czas, taki okres w waszym życiu, gdzie po swoim oświeceniu, tak tutaj określa ich nawrócenie czy nowozrodzenie, mówi, wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. A więc byli prześladowani z powodu swojej wiary, z powodu tego, że przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. To był w tamtym czasie przez kilkadziesiąt lat taki bardzo trudny proces, dlatego jakbyśmy my powiedzieli dzisiaj Żydzi starozakonni, no nie bardzo chcieli zaakceptować tych ludzi, którzy przyszli do Chrystusa, bo mówią, to nie jest ten Mesjasz. On nie jest tu Mesjaszem według naszych wyobrażeń. I to powodowało, że ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, byli prześladowani przez swoich współbraci, którzy trwali jeszcze w Starym Zakonie. A więc to już wiemy, że przeżywali prześladowania dla swojej nowej wiary. Natomiast czwarta rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to ta, że autor tego listu bardzo dużo, nawet we fragmencie, który ja czytałem, cytuje ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza. A więc stąd mamy taki wniosek, że autor tego listu wyobrażał sobie, no może inaczej, wiedział, że odbiorcy tego listu dobrze znają Stary Testament, a także, że są obznajomieni z tymi wszystkimi zwyczajami i tak swobodnie się w tym tu poruszał i cytował różne wersety, tak jak żeśmy to nawet my czytali, mówiąc i znowu mówiąc, a ktoś gdzieś tu powiedział, ktoś gdzieś tu napisał. Po prostu autor listu swobodnie się porusza w Starym Testamencie, uznając, że odbiorcy znają Stary Testament, znają tą Biblię. W 12 rozdziale, w 17 wierszu jest takie bardzo króciutkie zdanie, a właściwie fragment, który nam to tak plastycznie obrazuje. Spójrzmy, 12 rozdział i 17 werset. To mamy też tu zapisane, gdzie jest początek tego wiersza, tego miejsca, brzmi tak. A wiecie, że potem, gdy jest mowa o Ezawie, i autor tego listu, zwracając się do nich, mówi tak, a wiecie, że... Czyli on im to przypomina, czyli on ma świadomość, że oni znają tę historię. On się po prostu do nich odwołuje jako do czegoś znanego, jako do czegoś, co nie jest im obce. Również cały 11 rozdział tego listu do Hebrajczyków, który jest zatytułowany Bohaterowie wiary, gdzie autor listu przedstawia różnych mężów ze Starego Testamentu, nazywając ich bohaterami wiary, ma świadomość, że oni znają tę historię, on to po prostu przypomina. To nie jest jako coś, co jest nowe. Czyli taka czwarta bardzo ważna informacja to, że odbiorcy listu znali Stary Testament, znali także historię swojego narodu. I to są same takie pozytywne rzeczy, które mogę tu powiedzieć odnośnie odbiorców tego listu, ale nigdy nie jest tak idealnie. Nigdy nie jest tak, żeby wszystko było super. Jesteśmy, może inaczej, oni byli tylko ludźmi, tak jak i my jesteśmy tylko ludźmi. Pewne trudności przeżywali oni, tak samo jak i my przeżywamy pewne trudności. Dlatego spójrzmy teraz, że adresaci tego listu mieli również pewne problemy. I spójrzmy na trzy problemy, skoro chociaż jest ich znacznie więcej. Ja tutaj trzy wybrałem, żebyśmy mogli na nie spojrzeć, jakiego typu problemy mieli odbiorcy tego listu. I w ten sposób być może ktoś z nas odnajdzie siebie, że może ja akurat w tej chwili mam taki problem, może to mnie akurat w tej chwili boli. Ja tutaj wypisałem całe te wersety i spójrzmy na takie trzy bardzo charakterystyczne. Pierwsze miejsce zapisane w rozdziale 5, w wierszu 12. W zasadzie żeśmy już ten werset cytowali, pierwszą część przynajmniej, a teraz przeczytam go cały. 5 rozdział i 12 werset, mamy tutaj cały ten werset, który brzmi tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Ta pierwsza część, o której żeśmy wspomnieli, czyli to jest to, że powinni być nauczycielami, czyli to byśmy mieli już ten wniosek, że są dłużej chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa. Natomiast w tej drugiej części apostoł mówi tak, tymczasem potrzebujecie znowu kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. A więc coś się stało z tamtymi ludźmi, z tamtą społecznością, z tamtą grupą ludzi, bo ja sobie wyobrażam, że to było pisane do pewnej grupy ludzi, do pewnej społeczności, zboru, kościoła, jakkolwiek byśmy to nie chcieli nazwać. No, oni mieli pewien problem, że oni potrzebowali na nowo kogoś, kto by ich nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. No wydaje się to takie dziwne. Jeśli ktoś już dłuższy czas w czymś jest, to dlaczego apostoł, pisarz, Twórca tego listu tak pisze. Potrzebujecie, aby was ktoś na nowo nauczał tych pierwszych zasad Bożej nauki. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Proszę się nie obrazić, bo ja mam takie dosyć złe skojarzenie, ale wiem, że czasami jest tak, że jak ktoś już jest bardzo stary, to dzieci nie. A tutaj też to tak troszkę brzmi, staliście się takimi, że potrzeba wam mleka, a nie pokarmu. Jest tak, jakby ktoś zębów nie miał, no i by musiał wtedy tylko mleko pić, ale to mówię tak oczywiście tu pół żartem. A więc pierwszy problem, który był w tamtej społeczności, to było to, że oni jakby stanęli, a w zasadzie się nie da stanąć, czyli cofnęli się w rozwoju. Jakby zapomnieli tego, czego się nauczyli. Jakby... No brakowało im czegoś i potrzebowaliby na nowo takiego nauczania od podstaw. A więc to był pierwszy problem, który był wśród tamtej społeczności. Spójrzmy teraz na drugi problem, który jest zapisany w rozdziale 10, wierszu 25, gdzie mamy tutaj tak napisane, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Spójrzmy na drugi problem, który był. Ten drugi problem poniekąd tu wynika z pierwszego. Tu jest tak napisane, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. A więc tutaj autor tego listu mówi o tym, że tamta grupa, czy społeczność miała kościół i zgromadzali się. Oczywiście my nie wiemy jak często, ale przypuszczamy, że minimum raz w tygodniu spotykali się, ale z tego listu wynika, że niektórzy przestali przychodzić na te zgromadzenia, na te spotkania, na te nabożeństwa, bo możemy to różnie tu nazywać. Wiemy, że w ciągu ostatniego roku w naszym kraju też był ten problem. Że niektórzy ludzie zaczęli opuszczać tu zgromadzenia, czasami ze strachu, czasami z wygodnictwa, z bardzo różnych przyczyn. I tamci ludzie też zaczęli opuszczać te wspólne zebrania. Mało tego, tutaj mamy tak napisane, jak to jest u niektórych w zwyczaju. A więc jeśli się opuści raz to nabożeństwo, czy to wspólne zgromadzenie, nic takiego się tu nie dzieje, prawda? Ale jeżeli to jest drugi, trzeci, czwarty, to zaczyna być naszym zwyczajem. Pastor Andrzej, który tutaj jest, czasami go też słucham potem, czy odsłuchuję, to zauważyłem, że wielokrotnie też to podkreśla, że naszą rolą jest to, abyśmy byli tu na nabożeństwie, może mniej tam za ekranem, tam słuchali. Ja wiem, że jeżeli ktoś nie jest w stanie ze względów zdrowotnych, czasowych, jakkolwiek, to wtedy słucha w ten sposób. Natomiast normalnym standardem jest jednak bycie razem. A czemu tym normalnym standardem jest bycie razem? Spójrzmy jeszcze raz na ten werset. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czyli tutaj autor tego listu również podaje przyczynę, dla której powinniśmy zbierać się razem, a nie opuszczać te zgromadzenia. Że mamy się wzajemnie wspierać. Że mamy wzajemnie troszczyć się o siebie. Pomagać sobie nawzajem. Bardzo często ta rozmowa, która jest po nabożeństwie, już po społeczności, też nam tak może tu dużo dać, dlatego że Pan Bóg w ten sposób też chce nas wzajemnie używać. Tak więc ten drugi problem, który był w tamtej społeczności, wśród tych judeo-chrześcijan, było to, że zaczęli opuszczać wspólne zebrania. I spójrzmy jeszcze na trzeci problem, który jest zapisany w Hebrajczyków 12:15. Może ja go też jeszcze przeczytam. Brzmi on tak. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Spójrzcie, kiedy tak patrzymy po kolei na te problemy, które były w tamtej społeczności, to spójrzmy, że to tak jakby się stopniuje coraz bardziej. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Bacząc, czyli uważając, żeby żaden z tej grupy, do której był ten list skierowany, nie oddalił się od łaski Bożej. Jeśli nie wzrastamy, to co żeśmy mieli w pierwszym miejscu. Jeśli opuszczamy zgromadzenia, jeśli wzajemnie się nie wspieramy, to w pewnej chwili zaczynamy pozostawać z dala od łaski Bożej. Zaczynamy być z dala od tego źródła, które jest dla nas tu zasilaniem. Z dala od Bożej łaski. A co się dzieje, kiedy zaczynamy być z dala od Bożej łaski? Spójrzmy dalej na to, co autor listu mówi. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Mało tego, jeśli zaczynamy być z dala od łaski Bożej, to w nas zaczynają powstawać różne myśli, różne koncepcje. Autor listu mówi tak, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, a żeby coś w nas, to może być żal, to mogą być pretensje, to może być jakieś zwątpienie, jakaś gorzkość, która się pojawia w naszym życiu i to zaczyna się wylewać z nas na zewnątrz i mamy to napisane i żeby przezeń nie pokalało się wielu. A więc kiedy spojrzymy na ten list do Hebrajczyków, ten list do Żydów, to możemy zauważyć, że w pierwszym wieku, kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, wierzący w tamtejszych zborach, społecznościach, kościołach, też mieli różnorakie tu problemy i my patrząc na to, no możemy zobaczyć, że jesteśmy do nich tak bardzo podobni. Że nasze życie, że nasza wiara, kultywowanie tu naszej wiary czasami ulega takim problemom, takim trudnościom, takim przeszkodom, jak te, któreśmy tu opisali. I teraz spójrzmy, gdybyśmy chcieli to razem tu podsumować, prześladowanie, o którym wspominałem wcześniej, zniechęcenie i brak czujności skutkują w tym, że chcemy powrócić do praktyk Starego Testamentu. Tak było w tamtej społeczności. Może nie jest tak u nas, ale w tamtej społeczności, kiedy czytamy ten list, to możemy zauważyć w tych ludziach taką chęć powrotu do tego, co już było. Chęć powrotu do Starego Testamentu, do zwyczajów, które były w Starym Testamencie, do rytuałów, które były w Starym Testamencie, do ofiar, które były składane w Starym Testamencie, wreszcie do aniołów, o czym wspomnę za chwilę, do kapłaństwa, do Mojżesza i tak dalej. Kiedy czytamy ten list, to możemy zauważyć, że autor właśnie porusza takie kwestie, a porusza je dlatego, że widzi, że ci ludzie przestali patrzeć na Chrystusa jako na tego arcykapłana i zaczęli patrzeć na to, co już było, na te praktyki starotestamentowe. Zaczęli patrzeć na to kapłaństwo, na te ofiary, na te rytuały, jak gdyby zaczęło to dla nich być na nowo takie zachęcające. I taka jeszcze jedna uwaga do tego listu. Chciałbym, żebyśmy sobie ją dobrze tu zapamiętali. I kiedy patrzymy na te wszystkie rzeczy, to możemy też taki jakby dodatkowy wniosek tu wyciągnąć, że ten list jest szczególny, bo on jest takim łącznikiem między Starym i Nowym Testamentem. Ja przypuszczam, że część z was, ja też byłem kiedyś w takiej sytuacji, że jakby było mi bardzo trudno czytać Stary Testament, bo wydawało mi się, że to jest tak obce naszej kulturze, tak obce naszym zwyczajom. Przecież ja mam Chrystusa, Stary Testament jest mi tak mało potrzebny. Ale kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to jest ten list w Nowym Testamencie, ta księga w Nowym Testamencie, która jak gdyby rzuca takie nowotestamentowe światło na Stary Testament. Ona nam pokazuje, czym był ten Stary Testament. I dlatego no mogę tak powiedzieć, że ten list do Hebrajczyków zawiera taką analizę, oświetla nam tak to, co się działo w Starym Testamencie. Dlatego zachęcam wszystkich do czytania tego listu. I to byłoby tyle takich plusów i minusów odnośnie tamtejszej społeczności, tamtejszych ludzi, problemów, które mieli. A teraz spójrzmy, w jaki sposób autor listu próbuje, pisząc ten list, pokonać te przeszkody, pokonać te trudności, zmierzyć się z nimi. I teraz już zwrócimy się do tego tekstu, który żeśmy czytali, czyli do rozdziału drugiego. Tutaj mam pierwszych pierwsze cztery wiersze, które żeśmy przeczytali, tak żeśmy przelecieli być może przez te wiersze dosyć szybko. Czytając, tak chcemy przyjrzeć się tym wierszom teraz tak troszkę bliżej. I spójrzmy, że ten tekst tu możemy podzielić na takie jakby trzy części. Pierwszy werset to pierwsza część, drugi werset to druga część, trzeci i czwarty werset to trzecia część. I spójrzmy tu po kolei. Pierwszy werset nam mówił tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Jest to takie słowo napomnienia. Spójrzmy, wpierw mamy słowo dlatego. To słowo dlatego się odnosi do poprzedniego tu rozdziału, do poprzednich wierszy, do których za chwileczkę wrócę. I dlatego, mówi apostoł, autor listu, musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. To określenie zboczenie z drogi jest takie bardzo ciekawe. Myślę, że wszyscy go znamy. Kiedy mamy drogę, która jest wyasfaltowana, gdzie są tu chodniki, to może jest trudniej zboczyć z drogi. Ale gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić statek, który jest na morzu, a w szczególności tu na oceanie, gdzie dookoła w zasadzie jest tylko woda, to jak bardzo łatwo jest zboczyć z drogi, prawda? Jak bardzo łatwo jest zboczyć z tego kursu, który jest wyznaczony. Statek, który się porusza po oceanie, w dawnych czasach miał przede wszystkim kompas, czasami były jakieś mapy, no dzisiaj mamy łączność satelitarną, więc powiedzmy tych środków łączności, określenia trasy jest znacznie więcej, ale w tamtych czasach powiedzmy był kompas, ewentualnie mapa. To były dwie rzeczy, przepraszam, które były tak bardzo przydatne do tego, aby się poruszać po tych wodach, gdzie nie było widać, gdzie jest droga, gdzie jest ta właściwa trasa. Trzeba było się posiłkować kompasem, w nocy to były często gwiazdy i w ten sposób się wyznaczało swoje położenie i kierunek. Dlatego to określenie, baczmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, dla ludzi tamtego czasu było bardzo ważne. Dzisiaj zresztą też jest to ważne. Pamiętam, jak Beata razem z Tomaszem, to było chyba w lecie, żeście byli gdzieś nad morzem, no to pamiętam, jak żeście tam prawie że pobłądzili. Ktoś by się zapytał, no jak można w tym wieku, w takim miejscu, no pobłądzić? Zdarza się. Czyli to określenie, abyśmy nie pobłądzili, jest zupełnie realne. Czyli autor tu zaczyna od tego, że daje nam takie jakby ostrzeżenie, taką radę, żebyśmy się skupili, żebyśmy baczniej zwrócili na to, co czytamy, czego słuchamy, gdzie jesteśmy, abyśmy nie zboczyli z drogi. I potem w wierszu drugim apostoł mówi w ten sposób, bo jeśli słowa wypowiedziane przez aniołów były nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykały się ze słuszną odpłatą, o czym tu mówi autor? On tu mówi o Starym Testamencie. On mówi o tym, co było kiedyś. On mówi o tym, co było w Starym Testamencie. Wiemy, że w Starym Testamencie, kiedybyśmy sobie przypomnieli księgi tu mojżeszowe, które czytamy, wiemy, że zakon tych 10 przykazań, potem reszta, była dana Mojżeszowi do rąk przez anioła jako pośrednika. I stąd mamy tutaj takie określenie. Słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo się spotkało ze słuszną odpłatą. Zakon tu mojżeszowy, czy prawo mojżeszowe było określonym zbiorem przepisów, które tu mówiło, co wolno, a co nie wolno i co się stanie, jak się coś zrobi, jak tu nie wolno. Tak więc mamy tu napisane, że wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą. Czyli tutaj widzimy w tym miejscu, że autor tak bardzo mocno odwołuje się do Starego Testamentu, mając świadomość, że czytelnicy, odbiorcy znają ten Stary Testament. A teraz spójrzmy dalej, bo na tym tu nie kończy, bo mówi teraz w wierszu trzecim tak. To jakże my ujdziemy cało? A więc teraz jakby przenosi, przepraszam nas, do czasu teraźniejszego, do tego dzisiaj, kiedy mamy nowe przymierze, Nowy Testament czy Nowy Zakon, jak to różnie ludzie określają, to spójrzmy. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? A więc tu autor jakby po raz pierwszy mówi nam tak bardzo mocno i jednoznacznie, że my nie ujdziemy cało, czyli może transponując to tak, upraszczając, stanie się nam coś złego, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. A więc tutaj autor właśnie odnosi się do zbawienia. Do zbawienia tego, który przyniósł Pan Jezus Chrystus. Ja dzisiaj oczywiście nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale gdybym chciał powiedzieć jednym zdaniem, czym jest to wielkie zbawienie, o którym mówi autor listu, to najchętniej bym zacytował takie miejsce w Bożym Słowie, które wszyscy tak bardzo dobrze znamy, Jan 3,16, który mówi tak, ten fragment, że Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest to poselstwo zbawienia, to jest to wielkie poselstwo zbawienia, aby uwierzył w Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał dla zbawienia świata. A więc jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. I teraz autor jak gdyby przechodzi, kto to przekazywał. No i mówi tak, najpierw było ono zwiastowane przez Pana Jezusa Chrystusa, a potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, czyli przez apostołów, przez następców. I czytamy, że Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej mocy. Czyli autor kontynuuje, kto jest autorem tego zbawienia, Pan Jezus Chrystus i potem Jego następcy to głosili. Czyli to, co tutaj mówi teraz autor, to jest to, czym jest teraz Nowy Testament. Nowa rzeczywistość, która jest w Jezusie Chrystusie. Spójrzmy, w żadnym innym liście, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć na inne listy, które pisał czy Paweł, czy Piotr, czy Jakub, czy Jan, nie ma tyle mowy o Starym Testamencie, o takim odniesieniu się do Starego Testamentu, dlatego że ci ludzie byli kiedyś w Starym Testamencie i zaczęli mieć z tym problem. Czyli to są te rzeczy, którymi autor zaczął i chcielibyśmy teraz spojrzeć, dlaczego apostoł odnosi się do tego właśnie w taki sposób. Odnosi się do tego, co było kiedyś, a potem przenosi nas do tego, co jest teraz. Chcielibyśmy spojrzeć, odnosi się do tego, co było kiedyś, czyli to jest Stary Testament. Ja to tak dosyć celowo tu wydrukowałem takim bladym tu kolorem, żeby to było słabiej widać, dlatego że to jest to, o czym autor mówi, że to odchodzi do przyszłości. I jeśli chodzi o ten Stary Testament, to są takie cztery główne rzeczy, o których tutaj mówi autor. Mówi o aniołach, mówi o Mojżeszu, mówi o Jozuem, mówi o arcykapłanach i generalnie kapłaństwie. Mówi o takich czterech grupach i kiedy spojrzymy na treść tego listu, to możemy te cztery rzeczy zauważyć. Może ja tylko powiem, już tego tu nie będę szukał. Jeśli chodzi o aniołów, właśnie od tego autor zaczyna pierwszy rozdział swojego listu i w pierwszym rozdziale swojego listu autor pokazuje na wyższość Pana Jezusa Chrystusa w stosunku do aniołów. Może przeczytam jeden fragment, trzeci i czwarty wiersz pierwszego rozdziału, który brzmi tak. On, to znaczy Pan Jezus Chrystus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Jest przynajmniej cztery miejsca są w tym liście, które się odnoszą do aniołów i pokazują, że Jezus Chrystus jest daleko wyższy niż ci aniołowie. Dwa słowa może komentarza w tym zakresie. W tym okresie międzytestamentowym, czyli to były prawie cztery wieki przed Chrystusem, kiedy pisma Starego Testamentu zostały zakończone, był taki okres, gdzie nie powstawały żadne pisma, to wtedy z różnych względów Żydzi zaczęli zwracać się do różnych duchowych bytów, w szczególności do aniołów i zaczęli tworzyć sobie pewne hierarchie ważności aniołów i zaczęli się do nich zwracać. Było coś takiego. I dlatego Dlatego autor tego listu im mówi, kiedy popatrzymy na Jezusa i na aniołów, to jest przepaść. To nie ma w ogóle o czym mówić. Apostoł Paweł w swoim liście, na przykład w liście do Koryntian, w pierwszym liście mówi tak, czy nie wiecie, mówi do wierzących, że aniołów będziemy sądzić? W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze, jeżeli ktoś ma upodobanie w oddawaniu czci aniołom, a nie Chrystusowi, to zszedł z tej drogi. A więc to jest rzecz, o której autor tego listu wspomina i mówi tym ludziom, nie kierujcie się do aniołów. Chrystus jest ważniejszy. Chrystus jest lepszy. Druga rzecz, o której również wspomina autor tego listu, to jest Mojżesz. Wiem, że Mojżesz był takim, można powiedzieć, narodowym tu bohaterem, bo był tym, poprzez którego Izrael został wyprowadzony z niewoli z Egiptu. Już po swojej śmierci oczywiście był wielkim wzorem. Spójrzmy na trzeci rozdział, drugi i trzeci werset, gdzie autor listu mówi tak, o Panu Jezusie, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym, uznany on, to znaczy Pan Jezus Chrystus, bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Również tu autor listu pokazuje, że Chrystus i Mojżesz to jest przepaść. Że my nie możemy tego nawet tu porównywać. Jeszcze jest mowa w rozdziale czwartym z kolei o Jozuem, który też był takim bohaterem, dlatego że to za jego, że tak powiem, prowadzenia czy panowania Izrael podbił cały Kanaan. W czwartym rozdziale w ósmym wierszu mamy napisane tak. Gdyby bowiem Jozue wyprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym odpocznieniu. Tym samym autor listu pokazuje i to, że Jozue wykonał pewien etap, ale jest jeszcze miejsce na odpocznienie. I ostatnia, czwarta rzecz to jest ta, że jest mowa o arcykapłanach i kapłaństwie. Bardzo dużo jest mowa w tym liście. Ja sobie to sprawdziłem. W Nowym Testamencie o arcykapłanach jest mowa 120 razy, w 120 miejscach. I to jest takie może tu zaskakujące. Jest mowa w Ewangeliach czterech i w Dziejach prawie 100, a potem długo, długo nic i tylko w liście do Hebrajczyków jest 19 razy mowa o arcykapłanach. A więc jak gdyby apostoł Paweł pisząc do pogan nie wspomina praktycznie o tym, natomiast autor listu do Hebrajczyków, do Żydów właśnie wspomina o tym prawie 20 razy w taki zupełnie inny sposób, bo pokazuje tym ludziom, którzy chcieli wrócić do tego systemu ofiar starotestamentowych i kapłaństwa, że Chrystus jest lepszym arcykapłanem. I chcielibyśmy się teraz jeszcze na tym skupić. Jeśli chodzi o Nowy Testament, apostoł czy autor dokonuje tego porównania i wykazuje w tym liście, że w każdym przypadku, w każdej sytuacji wyższość i prymat Chrystusa. Innymi słowy, Chrystus jest lepszy. I to jest sens listu do Hebrajczyków, listu do Żydów. Chrystus jest lepszy. Jeśli mielibyśmy kiedykolwiek, jakiekolwiek wątpliwości odnośnie prymatu Pana Jezusa Chrystusa nad wszelkim innym stworzeniem, czy aniołowie, czy bohaterowie jacyś, czy system tu kapłański Starego Testamentu, to list do Hebrajczyków nam mówi jasno, Chrystus jest lepszy, Chrystus jest większy. I chcemy teraz spojrzeć właśnie na ten urząd arcykapłański, który był w Starym Testamencie i spójrzmy, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus go zastąpił. Czemu to jest ważne? To jest ważne, bo ponad połowa tego listu do Hebrajczyków właśnie odnosi się do tego urzędu arcykapłana w Starym Testamencie i do tej transformacji, która dokonała się w Panu Jezusie Chrystusie. Chcielibyśmy spojrzeć, jak to wygląda w liście do Hebrajczyków, bo cały czas jesteśmy w tym liście, w rozdziale 5 i pierwszych 6 wierszy, które mam również tu zapisanych, przeczytamy je i zobaczymy tam, kim był arcykapłan w Starym Testamencie. Dlatego, że to jest dość ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Piąty rozdział, będę czytał pierwsze cztery wiersze, które brzmią tak. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Pierwsze cztery wiersze, które mamy tu zapisane, i te cztery wiersze pokazują nam tak bardzo mocno, jaką rolę spełniał arcykapłan w Starym Testamencie. I zobaczmy, jest pięć takich cech charakterystycznych, które musiał spełniać arcykapłan w Starym Testamencie, i sprawdźmy po kolei. On po pierwsze musi być powołany przez Boga. W wierszu czwartym żeśmy czytali, a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron, bo on był pierwszym arcykapłanem. Czyli to jest pierwsza cecha arcykapłana w Starym Testamencie, powołanie przez Boga. Zobaczmy na drugą cechę, musi być wzięty spośród ludzi. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi, czyli spośród narodu izraelskiego, było tam to pokolenie jedno, pokolenie tu Lewiego i ród Arona, i z tego rodu byli brani ludzie na pełnienie funkcji kapłańskich i arcykapłańskich, czyli jest wzięty spośród ludzi. Trzecia rzecz, ten arcykapłan jest łącznikiem człowieka z Bogiem. To jest też taki bardzo ważny moment. W czasach Starego Testamentu przeciętny człowiek właściwie nie miał społeczności z Bogiem tu bezpośrednio, ale jeżeli chciał złożyć tu ofiary Bogu, jeżeli chciał złożyć jakieś śluby, jeżeli chciał coś od Boga również wziąć, to on szedł do kogo? On szedł do takiego pośrednika. Między zwykłym tu człowiekiem a Bogiem w Starym Testamencie pośrednikami byli kapłani. To byli tacy, oni byli takimi przekaźnikami między człowiekiem i Bogiem. Człowiek nie mógł, zwykły człowiek, tak jak my dzisiaj, przychodzić do Boga, ale musiał przychodzić do kapłana, i kapłan w jego imieniu składał te ofiary, zanosił prośby i tak dalej. A więc arcykapłan był takim łącznikiem człowieka z Bogiem. I spójrzmy, jak to mamy napisane w tym pierwszym wierszu. Bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga. Czyli ten arcykapłan jest pośrednikiem. Sprawy odnoszące się do Boga były załatwiane przez niego. Czyli to mamy trzecią cechę. Teraz spójrzmy na czwartą cechę. Arcykapłan składał ofiary odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I w wierszu trzecim, z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za siebie samego składać ofiary za grzechy. A więc rolą arcykapłana było składanie ofiar za ludzi, ale także za siebie samego, bo on też był grzesznikiem, on też grzeszył. To była czwarta cecha, i spójrzmy na piątą cechę. On miał być współczujący, dlatego że i on ulegał słabości. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. I spójrzmy, że w ten sposób mamy w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, mamy taką charakterystykę, kim był arcykapłan w Starym Testamencie. Kiedy już to mamy, to można się poczuć zachęconym, aby czytać i Stary Testament, no żeby to samo zobaczyć w Starym Testamencie. Ale wróćmy do naszego tu tematu, czyli arcykapłan w Starym Testamencie jest powołany przez Boga, wzięty spośród ludzi, jest łącznikiem z Bogiem, ma składać te ofiary i ma współczuć, dlatego że i sam ulega słabości. To był arcykapłan w Starym Testamencie. I teraz chciałbym, żebyśmy uważnie spojrzeli do tego listu, aby zobaczyć, że Pan Jezus Chrystus doskonale spełnia tą rolę tego arcykapłana w Nowym Testamencie. Chcemy spojrzeć na to, bo to jest dość ważne, abyśmy mogli zrozumieć, jaka jest rola dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa względem mnie i Ciebie. On jest naszym arcykapłanem, albo tak jak mówi apostoł Paweł w swoich listach, czy Jan w swoich listach, jest pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem. Jezus Chrystus jest pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem. On jest tym arcykapłanem. I chcielibyśmy spojrzeć na bazie tego listu, jak to się praktycznie realizuje. I zobaczymy, że wszystkie te funkcje, tych pięć funkcji, wypełnia nam Pan Jezus Chrystus. Pierwszą funkcję to mamy dalej w tym tekście, w wierszu 5 i 6. Ja to zaraz przeczytam, gdzie mamy napisane tak. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. A autor tego listu pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus nie sam sobie nadał tą godność, ten tytuł arcykapłana, ale uczynił to ten, czyli Bóg. Ten, który do niego tak powiedział: jesteś moim synem, dziś cię zrodziłem. A więc Jezus jako arcykapłan w Nowym Testamencie jest wyznaczony przez Boga. Czyli już mamy tą pierwszą funkcję, pierwsze zadanie ze Starego Testamentu, które wypełnia Pan Jezus Chrystus w Nowym Testamencie. Spójrzmy dalej. Tu po lewej stronie mamy te cechy arcykapłana ze Starego Testamentu, a teraz spójrzmy po prawej stronie, mamy w jaki sposób Pan Jezus Chrystus wypełnia te wszystkie cechy. Może ja będę czytał już teraz z tego, żeby nie przekroczyć czasu. A więc ta pierwsza cecha, czyli że wyznaczony przez Boga, to żeśmy przed chwileczką sobie przeczytali. Teraz spójrzmy na drugą cechę, że ma być wzięty spośród ludzi. I tekst, który żeśmy dzisiaj przeczytali, drugi rozdział, o tym nam mówi tak bardzo jasno. Rozdział 2, wiersz 9 w części pierwszej nam mówi tak. Widzimy raczej tego, to jest mowa o Chrystusie, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa. Czyli autor tego listu nam mówi, że my widzimy tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Spójrzmy na następny werset 14 tego rozdziału, tu drugiego, który mówi tak. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on, to znaczy Pan Jezus Chrystus, również miał w nich udział. Czyli tu mamy bardzo jasno powiedziane, że Pan Jezus Chrystus miał udział w ciele i krwi. Czyli że Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Tak jak Jan mówi w swoim liście, w swojej Ewangelii w rozdziale 1, wierszu chyba 14, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tutaj w tym miejscu mamy pokazane człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. A więc On, Jezus Chrystus, również miał udział w nich, czyli w ciele i krwi. W wierszu 17, cały czas my jesteśmy w rozdziale 2, w pierwszej części czytamy tak. Dlatego musi, jest mowa o mowa o Chrystusie, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci. A więc ten punkt drugi odnośnie cech arcykapłana, że ma być wzięty spośród ludzi, został całkowicie wypełniony w Panu Jezusie Chrystusie i to autor tego listu podkreśla tak bardzo jasno. Jezus Chrystus przyszedł na świat, przyoblekł się w człowieczeństwo, aby mógł być naszym arcykapłanem. Może tyle. Przejdźmy może dalej w punkcie C. A arcykapłan ma być łącznikiem człowieka z Bogiem. W dalszym ciągu tego wiersza 17 czytamy tak, że dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci i teraz mamy funkcję, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem. Czyli to jest ta łączność Chrystusa z Bogiem jako pośrednika dla ludzi, aby mógł stać się miłosiernym i wiernym pośrednikiem, czyli tym arcykapłanem, o którym jest cały czas mowa. Apostoł Paweł w swoim liście do Tymoteusza, chyba w pierwszym liście, w drugim tu rozdziale, mówi nam tak, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. A więc apostoł Paweł potwierdza w swoim liście to samo, co mówi autor tego listu, że Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem, tym arcykapłanem naszym przed Bogiem. Również apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście, w drugim tu rozdziale, chyba pierwszym wierszu, mówi o tym, że abyśmy nie zgrzeszyli, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa, który jest sprawiedliwy. Czyli zarówno autor listu do Hebrajczyków, jak i Paweł i Jan mówią o tym, że Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem, tym łącznikiem między człowiekiem a Bogiem. Czyli to mamy trzecią funkcję. Spójrzmy na czwartą funkcję. A arcykapłan składał ofiary zarówno za siebie, jak i za ludzi. To jest bardzo długi temat, dlatego muszę go zaraz skrócić. Spójrzmy, w jaki sposób zrobił to Pan Jezus Chrystus. Drugi rozdział i 17 wiersz w trzeciej części. Dla przebłagania go za grzechy ludu, czy to jest to złożenie tej ofiary, wiersz tu 9 tego rozdziału drugiego mówi tak. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc w tym miejscu, chociaż jest to jeszcze w wielu innych miejscach w tym liście, mamy napisane bardzo jasno, że Pan Jezus Chrystus złożył ofiarę za nasze grzechy. Zaraz o tym powiem jeszcze troszkę więcej. Czyli już wiemy, że Pan Jezus Chrystus jako ten arcykapłan składa te ofiary i Pan Jezus Chrystus współczuje, bo i On ulega słabościom. Spójrzmy znowu ten drugi rozdział, który przeczytałem, werset 18 mówi tak, a że sam Jezus Chrystus przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez te cierpienia przechodzą. Cały ten drugi rozdział nam wskazuje na to, jak Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, w jaki sposób On cierpiał, w jaki sposób przeżywał również różne pokuszenia. Wiemy, że On z tych wszystkich pokus i pokuszeń wyszedł zwycięsko, dlatego może nam pomóc. Czyli reasumując, Pan Jezus Chrystus wypełnia doskonale tą funkcję arcykapłańskie, o których mówi Stary Testament. I ci ludzie, do których był ten list, którzy zaczęli tęsknić jakby z powrotem do tego starego arcykapłaństwa, które było w Starym Przymierzu, do tych wszystkich ofiar, autor listu im mówi, patrzcie na Jezusa. Jezus Chrystus, On jest tym doskonałym arcykapłanem, który doskonale wypełnia wszystkie te funkcje. Ale gdyby tak było, to byłoby to wręcz za mało. Chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na to, że Pan Jezus Chrystus jest lepszym arcykapłanem niż ci, którzy byli w Starym Testamencie. Chcielibyśmy spojrzeć jeszcze na to. I spójrzmy, w jaki sposób, dlaczego Pan Jezus Chrystus jest lepszym arcykapłanem niż ci w Starym Testamencie. Będę musiał przyspieszyć ze względu na czas i spójrzmy na kilka rzeczy, które o tym świadczą. Po pierwsze, Pan Jezus nie jest na ziemi, ale jest już na tronie w niebie u Ojca. I będąc tam na tronie w niebie u Ojca, wstawia się za nami. I to jest niesamowita informacja, niesamowicie ważna rzecz, że On już jest tam u Ojca. On jest tam na tronie obok Ojca, wszechmocnego Boga. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 8, wiersze 1 i 2. On będąc na tronie u Ojca, nie na ziemi, się za nami wstawia. Arcykapłan w Starym Testamencie był na ziemi. Pan Jezus Chrystus jest już w niebie u Ojca. Druga rzecz, Pan Jezus Chrystus jako arcykapłan nigdy nie uległ słabości. On nigdy nie zgrzeszył. Wiemy, że arcykapłani, kiedy czytamy Stary Testament, wielokrotnie sami grzeszyli. Zresztą patrząc na Ewangelię, na Dzieje Apostolskie, to wiemy, że arcykapłani w tamtym czasie byli ogromnymi przeciwnikami Pana Jezusa Chrystusa i Jego naśladowców. Natomiast Pan Jezus Chrystus nigdy nie uległ słabości i nigdy nie zgrzeszył. Po trzecie, Pan Jezus Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Co to znaczy? W tamtym czasie, kiedy był ten system kapłański w Starym Testamencie, to czytamy tutaj, że ponieważ ci kapłani umierali, więc musiał przyjść tu następny. Jeden po drugim, bo śmierć nie pozwalała, żeby w Starym Testamencie to kapłaństwo było w jednej tu osobie, tylko ono było takie przechodnie. Przechodziło z jednego tu na drugiego, natomiast Pan Jezus Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, jest nim przez cały czas. Czwarta rzecz odnośnie arcykapłaństwa Pana Jezusa Chrystusa. On złożył jedną ofiarę, swoje ciało i to raz na zawsze. Wiemy, że w tamtym czasie, kiedy my czytamy Stary Testament, kiedy czytamy o tym systemie ofiarniczym, trzecia księga Mojżeszowa i później, to jesteśmy aż czasami tacy przerażeni, ile tych zwierząt było zabijanych, ile tej krwi było przelanej za każdym razem, bo te ofiary trzeba było od nowa i od nowa stale spełniać. Natomiast czytamy o Panu Jezusie, że On złożył tą ofiarę raz na zawsze. Wreszcie trzecia rzecz, Pan Jezus Chrystus jest kapłanem, który jest rzeczywistym, a nie tylko cieniem, jak to było w Starym Testamencie. I kończąc ten fragment, spójrzmy na to, że Pan Jezus wytyczył tą nową drogę jako arcykapłan. Chciałbym to przeczytać. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Weźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Pan Jezus Chrystus jako arcykapłan jest lepszy i wytyczył nam tą nową drogę. To jest to nowe przymierze, ten nowy zakon, który mamy. I teraz chciałbym to podsumować. Spójrzmy na taki rysunek. Tutaj jest przykład ze Starego Testamentu. To był ten przybytek Boży, gdzie składano codziennie setki ofiar. Przelewano krew, aby składać te ofiary. I to było to stare przymierze. Tu była ta funkcja arcykapłana. Natomiast zmieniło się, w tej chwili mamy nowe przymierze, jest Pan Jezus Chrystus, który raz został ukrzyżowany, raz został przybity do krzyża po to, aby raz na zawsze zgładzić nasze grzechy. Właśnie dlatego ten list do Żydów, do Hebrajczyków nam podkreśla na każdym kroku, Jezus jest lepszy. Bo to, co zrobił Pan Jezus Chrystus, to On to zrobił raz na zawsze, nie po wielokroć. Arcykapłaństwo, które spełnia Pan Jezus Chrystus, jest doskonałe i ono jest dzisiaj dla nas. I chcielibyśmy teraz spojrzeć na ostatni fragment, którym chciałbym zakończyć, czwarty rozdział, 14 do 16 wiersza, który mówi tak. Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To nam jakby podsumowuje to, kim jest Pan Jezus Chrystus. Mamy tego wielkiego arcykapłana, Pana Jezusa Chrystusa, który jest w niebie. I dlatego, że go mamy, trzymajmy się tego wyznania, trzymajmy się tej wiary. Arcykapłan Jezus Chrystus był doświadczony we wszystkim, jak my i teraz, za wyjątkiem grzechu. I apostoł tego listu mówi tak, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Właśnie dzisiaj, również dzisiaj mamy tą szansę, mamy tą okazję, aby na nowo przystąpić do tronu łaski. Mamy okazję, aby przystąpić znowu do tego arcykapłana, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Niech Pan Bóg da łaski, aby właśnie Jezus Chrystus jako ten arcykapłan był dla mnie taki żywy jeżeli o tym zapomniałeś, jeżeli w jakikolwiek sposób zszedłeś z tej drogi, zboczyłeś, to wierzę, że Pan Jezus Chrystus dzisiaj pokazał ci na nowo, jak powrócić do Jezusa, do arcykapłana, w którym dostąpisz i miłosierdzia, i znajdziesz łaskę ku pomocy w stosownej porze. Niech Pan Bóg da nam ku temu łaski. Amen.